Szczęść Boże, kochani, idziemy dalej. Jesteśmy w momencie, kiedy ksiądz już wykonał wszelkie obrzędy pokutne, aby się lepiej przygotować do modlitwy eucharystycznej, do tej głównej części Eucharystii, jaką jest właśnie anafora, czyli ta cała modlitwa, która też zawiera przeistoczenie, ale jeszcze może być okadzenie darów właśnie przed tą dalszą częścią, czyli okadzenie darów, okadzenie krzyża ołtarzowego, ołtarza, kapłana i ludu. Znaczenie tego gestu okadzenia jest bardzo bogate w tym momencie. Po pierwsze, jest to oddanie szacunku tym darom ofiarnym, które staną się sakramentem ciała i krwi Chrystusa. Następnie oddanie czci krzyżowi, który jest znakiem, że Eucharystia to również ofiara. Nie tylko uczta, ale też żywa pamiątka żywej ofiary. Następnie, obchodząc ołtarz i okadzając go, oddajemy mu cześć jako miejscu, w którym dokona się ta ofiara, bo pamiętajmy, że ofiara uświęca ołtarz, dlatego jest to święte miejsce czy święty stół ofiarny, który tylko kapłan i diakon mogą całować w czasie liturgii. Właśnie dlatego, że jest to ta przestrzeń sakralna, sakralny kawałek blatu, można powiedzieć, sakralny stół, sakralny i dlatego staje się ołtarzem, czyli miejscem do złożenia obiaty, czyli ofiary. Stąd właśnie znaczenie, etymologia słowa ołtarz, tak? Miejsce, na którym składa się ofiarę i które jest przez tą ofiarę uświęcone, dlatego tylko usta ludzi konsekrowanych przez święcenia, a więc diakonów, prezbiterów, biskupów, mogą ten ołtarz całować. Co dalej, kochani? Ponadto dym kadzidła, bo jeszcze raz jesteśmy przy tym znaczeniu kadzidła, jako że w tym środkowym, w cudzysłowie, momencie mszy często się go używa, jest znakiem miłej woni, wznoszącej się od Chrystusa ku Ojcu, a także modlitwy Kościoła, tak? Kadzidło oznacza po pierwsze taką nienamacalność Boga. Bóg jest tajemnicą, jest ulotny. My Boga nigdy nie zamkniemy w garści. Jakbyśmy chcieli ten dym kadzidła zamknąć, to raczej nam się to nie uda w kieszeni, czy w dłoni, czy nawet w jakimś pojemniku, choćby najbardziej kosztownym. Zawsze nam uleci. Tak samo misterium Boga zawsze będzie przekraczać nasze możliwości duchowe i intelektualne. Następnie kadzidło. Kiedyś też w dawnych kulturach było używane jako takie odganianie złych mocy, tak? Że to są dobre moce, dobry duch, taki słodki, piękny, wzniosły, pachnący, który odgania wszystko to, co złe, śmierdzące, negatywne. Poza tym, jako że dym kadzidła się wznosi, no to również jest symbolem modlitwy całego Kościoła. Od Chrystusa ku Ojcu razem z Kościołem idzie ta modlitwa. W formie zwyczajnej, czyli tej nowej mszy, okadzeniu nie towarzyszą żadne modlitwy i formuły słowne, natomiast forma nadzwyczajna przewiduje osobne formuły i modlitwy na kolejne elementy obrzędu okadzenia. Więc widać, ile kapłan musi włożyć pracy, żeby dobrze odprawić mszę rzymską rytu rzymskiego w formie nadzwyczajnej, trydenckiej. Poza tym, tu już się okadzi ołtarz, krzyż, dary. To jest okadzany sam kapłan, jako ten, w którym Chrystus jest obecny, który uosabia swoją postawą, swoim sakramentem, kapłaństwem samego Chrystusa, a następnie ministranci czy lektorzy idą w stronę ludzi, okadzają lud, ponieważ jest też obecny Chrystus w ludzie Bożym, w każdym uczestniku mszy świętej. Choćby to był neofita, nowo nawrócony, czy człowiek pogubiony, czy ktokolwiek, to tylko się zbliża do Jezusa, już jest z nim zjednoczony, bo Bóg tak biegnie, tak szybko do człowieka, tak chce się z nim zjednoczyć, że nawet najdrobniejszy okaz dobrej woli, czyli na przykład obecność na mszy, już przenika człowieka bóstwem Chrystusa. Wielka tajemnica, która się właśnie wyraża w tym obrzędzie okadzenia ludu. Ale zauważmy, że jest pewna gradacja postaci konsekrowanej, czyli na przykład, gdyby okadzać hostię podniesioną, czy kielich podniesiony po konsekracji. Trzeba by okadzić trzy razy, trzy razy po trzy. Natomiast kapłana dwa razy po trzy, a lud jeden raz, tak? Przepraszam, trzy razy, jeden raz lud, tak? Kapłana trzy razy po dwa razy, a hostię konsekrowaną trzy razy, trzykrotnie trzy razy. No widzimy tutaj pewną gradację, ale sam fakt okadzenia już jest bardzo nobilitujący każdą osobę, każdą rzecz, każdy przedmiot okadzany. Można również okadzić w czasie tej procesji obchodzenia ołtarza ambonę, tak, przejść po prostu obok niej i też jeszcze wykonać trzy ruchy po dwa rzuty kadzidłem, znaczy trybularzem, czyli tym, w czym się trzyma kadzidło. Dobrze, kochani, idziemy dalej. Następująca po nich formuła wypowiadana podczas przekazywania kadzidła diakonowi, mówimy cały czas o formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego, wyraża życzenie, aby we wszystkich uczestniczących w liturgii zapłonął ogień Bożej miłości. Właśnie, to też jest piękne, że kadzidło również oznacza ten ogień naszej gorliwości wobec Boga. Zauważmy, że ten mały węgielek, on się spala, ale kiedy? Kiedy nałożymy na niego te ziarna kadzidła, ziarna szlachetne, ziarna pachnące, ziarna eteryczne, symbolizujące miłość. A więc gorliwość prawdziwa wtedy może wydać piękną woń, kiedy jest zbudowana na miłości. Gdyby ogień, ten węgielek sam podpalić, no to on po prostu zacznie się jarzyć, potem się zwęgli i tyle. I obróci się w pył. Natomiast właśnie kadzidło w znaczeniu tych ziarenek, które trzymamy w tak zwanej łódce, no bo przypomina kształtem łódkę, to naczynko nadaje tej gorliwości słodycz miłości. To jest bardzo ważne. Po okadzeniu celebrant obmywa palce dłoni. Jest to czynność symboliczna, wyrażająca pragnienie duchowego oczyszczenia jako przygotowania do sakramentalnego sprawowania ofiary Chrystusa. W formie zwyczajnej mówimy słowa z psalmu 51, co jest kolejnym dowodem, jak Słowo Boże jest żywe w liturgii. Mówimy, obmyj mnie Panie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. O tym już wspominałem, ale repetitio est mater studiorum. Z kolei w formie nadzwyczajnej kapłan stosuje psalm 26 i mówi, umywam ręce moje na znak niewinności i obchodzę ołtarz Twój, Panie. W obmyciu można dostrzec także nawiązanie do sakramentu chrztu, który jest pierwszym i najważniejszym oczyszczeniem człowieka, otwierającym mu drogę do Eucharystii. Czyli ksiądz na każdej mszy świętej przypomina sobie własny chrzest, kiedy to sam sobie obmywa dłonie, czy też ministranci to robią. Dlaczego to jest takie ważne? Bo chrzest nie jest sakramentem jednorazowym, tylko jest bramą wszystkich sakramentów, źródłem wszystkich sakramentów i dlatego musimy do teologii chrztu, do znaczenia chrztu, ale też do mocy chrztu nieustannie powracać. Tak? Chrzest jest absolutnie najbardziej fantastycznym sakramentem, ponieważ gładzi wszystkie grzechy, włącza nas w życie samego Boga. Eucharystia, bierzmowanie, spowiedź jakby potwierdzają potem to, co się na chrzcie dokonuje. Oczywiście jeszcze mocniej człowieka jednoczą z Bogiem, ale bez tej bramy nie mogłyby nic dokonać. Dlatego, jeżeli ja widzę, że ktoś, znaczy no chciałbym się mylić, bez chrztu przyjmuje komunię świętą, no bo przychodzi do kościoła tak po prostu, wiecie, z tradycji, jest nieochrzczony, idzie do komunii, to ta komunia nie może wydać owocu, tak? Ponieważ nie jest zaszczepiona na glebie chrztu świętego. No i tu właśnie to umywam ręce na znak niewinności, obchodzę Twój ołtarz, Panie, jest przypomnienie, że nawet kapłan musi do tego źródła ścielnego własnego powracać. Podczas celebracji w formie nadzwyczajnej, czyli jesteśmy w mszy trydenckiej, ksiądz w dalszej kolejności pochyla się nad ołtarzem i wypowiada następującą modlitwę. Czyli tu już powinien przejść w nowej mszy do módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, odpowiadamy, a właśnie w formie trydenckiej jeszcze mówi Dodatkowo przyjmij Trójco Święta tę ofiarę, którą składamy na pamiątkę męki, zmartwychwstania i w niebo wstąpienia Jezusa Chrystusa. Patrzcie, że jest to tak biblijnie rozłożone na trzy czynniki: Pana naszego oraz na cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, świętego Jana Chrzciciela, świętych apostołów Piotra i Pawła i tych, których relikwie tutaj się znajdują, tutaj, czyli pod ołtarzem. Każdy ołtarz musi być, czy musiał, nie wiem jak to dzisiaj wygląda, chyba jest to znacznie trudniejsze, wzniesiony na relikwiach świętych. Relikwie muszą być wbudowane w ołtarz albo być u jego fundamentów. I wszystkich świętych, aby im przyniosła cześć, a nam zbawienie, i aby w niebie raczyli orędować za nami ci, których pamiątkę obchodzimy na ziemi przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Widzimy? Więc jeszcze jedna modlitwa. Następnie w geście wspólnym, obu formą, kapłan zwraca się do wiernych, rozkładając ręce: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. No właśnie, o tym przed chwilą mówiłem. Co tutaj warto skomentować? To rozróżnienie, aby moją i waszą. Niektórzy księża to redukują do naszą ofiarę. Nie. Inaczej tę ofiarę składa ksiądz, kapłan, inaczej wierny. Znaczy, kapłan uczestniczy w niej jako tak członek ludu Bożego, ale dodatkowo mocą sakramentu kapłaństwa w osobie Chrystusa działa w Eucharystii. Czyli Chrystus w nim działa, Chrystus przez niego działa, dlatego ksiądz ma tak przywilej złożenia tak zwanego, czy uzyskania tak zwanego owocu specjalnego mszy świętej. Co to jest? No to jest po prostu, kochani, to co mówimy jako intencje. Ksiądz taki i taki modli się w takiej intencji. Czyli każdy wierny może przyjść z jakąś intencją na mszy, ale kapłan przez święcenie jeszcze może złożyć tak zwany, czy otrzymać tak zwany owoc specjalny, fructus specialis. I to jest właśnie ta jego ofiara. Gdzie on ma dodatkową moc czy przywilej, ale też, niestety, obowiązek złożenia siebie w ofierze. Kiedy on mówi, to jest bowiem ciało moje, wierni wtedy milczą, a kapłan identyfikuje się swoją osobą z Chrystusem, który to mówi, dlatego wyraża swoją gotowość, żeby sam poświęcić się dla Kościoła na zbawienie wiernych. I stąd to rozróżnienie. I waszą ofiarę, a wasza ofiara, ofiara świeckich, jest piękna, jest wypływająca z wspólnego kapłaństwa chrzcielnego, ale trzeba ją odróżnić od ofiary kapłańskiej, żeby zachować po prostu w Kościele to bogactwo sakramentalne i żeby sakrament kapłaństwa jednak czymś się odróżniał od życia ludzi świeckich, również od uczestnictwa świeckich w Eucharystii. Wiernie odpowiadają, niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła. No tylko może na koniec tej konferencji, bo już widzę, że mówię 13 minut, dopowiem taką ciekawostkę, że jeżeli tylko kapłani celebrują mszę świętą bez udziału wiernych, to wtedy mówi się, módlmy się, aby Bóg Ojciec Wszechmogący przyjął ofiarę, tę ofiarę na swoją chwałę, ofiarę Kościoła na swoją chwałę i za zbawienie całego świata. O. I wtedy już jest cisza, i potem ksiądz wypowiada tak zwaną modlitwę nad darami, super oblata, tak? Czyli nie ma tej odpowiedzi, niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich. Dlaczego? No bo wszyscy koncelebranci składają ją po kapłańsku. I stąd nie ma tego dialogu. Tylko módlmy się, aby Bóg Ojciec Wszechmogący przyjął ofiarę Kościoła na swoją chwałę i za zbawienie całego świata. Tu też pięknie wybrzmiewa hierarchia celów liturgii. Najpierw przede wszystkim, prymarnie, w sposób fundamentalny i podstawowy, chwała Boża, a potem zbawienie świata, bo nie ma w tym sprzeczności. A jeżeli zaczniemy się starać o zbawienie, zapominając o chwale, która się należy Bogu, to możemy się z tym zbawieniem rozminąć, bo wtedy to zbawienie jest tylko takim ugranym dla siebie interesem, nie? Ktoś czasami mówi, że wierni chcą iść do nieba, i dlatego żyją tutaj na ziemi dobrze, starają się więcej zachować przykazania, bo to jest takie interesowne, żeby kiedyś się znaleźć w niebie. No właśnie, to wtedy najpierw stawiają swoje zbawienie i wtedy faktycznie są interesowni, a zapominają o czym? O chwale Bożej. A Bóg jest tak wspaniałą istotą, samym pięknym, samą dobrocią, samym miłosierdziem, że z tego prostego faktu należy mu się chwała. To jakby jest oczywiste, że jak patrzysz na Boga, jaki on jest, to od razu go wychwalasz. A kiedy go zaczniesz wychwalać, to nie będziesz chciał nigdy od niego odejść, bo się nim zachwycisz. I dlatego to jest właśnie uzyskanie prawdziwego zbawienia. A więc na swoją chwałę, najpierw i za zbawienie całego świata, nie tyle w drugiej kolejności, co w sensie logicznym z oddawania Bogu chwały wynika nasze zbawienie. A jeżeli zapominamy o chwale, co się Jemu należy, no to wtedy o to zbawienie walczymy tak, wiecie, z zaciśniętymi zębami. Dobrze. Mały kroczek postąpiliśmy, ale myślę, że 15 minut mówienia wystarczy. Dobrze, trzymajcie się. To będzie już marzec, a więc pierwsza konferencja w pierwszych dniach marca. Do końca marca jeszcze dwie kolejne, no i tak do końca roku, żeby całą liturgię przejść. Pozdrawiam serdecznie.